Powiedzieliśmy sobie, jak wyglądał na podstawie Bożego Słowa ten oryginalny Boży świat. Że nie był to świat podzielony, że był to świat jednolity. Że był to świat jednolity, na czele którego, tego duchowego świata, na czele którego na najwyższym miejscu był trójosobowy Bóg. I dawałem dowody na to, że istnieje trójosobowy Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Mówiliśmy o tym w miarę dokładnie. Potem powiedzieliśmy sobie, że jak gdyby następną w hierarchii grupą są archaniołowie. I że wedle wszystkich prawdopodobieństw, a zwłaszcza wedle tradycji żydowskiej, jest ich 12. Jest 12 archaniołów, choć imiona tylko 3 są wymienione. Wymienialiśmy te imiona, mówiliśmy, dlaczego tylko 3 imiona są wymienione. Potem powiedzieliśmy sobie, że następną grupą w Bożym zhierarchizowaniu, w Bożym zorganizowaniu tego Królestwa Bożego, Królestwa Światłości są zwierzchności. I prawdopodobnie tyle, ile było narodów, które się wyłoniły po upadku wieży Babel, a wyłoniło się ich 70, tylu było zwierzchników i najprawdopodobniej ci zwierzchnicy byli ustanowieni do kontrolowania czy też do sprawowania tej duchowej opieki nad poszczególnymi narodami. I nie powiedziałem tego ostatnim razem, ale pamiętacie o dwóch przypadkach, gdy szósty rozdział powiada, ludność zaczęła się rozmnażać, a jednocześnie zaczęła grzeszyć, to czytamy, że się ktoś uskarżał przed Bogiem, że się skarga do Boga, że skarga do Boga była zanoszona na to, co się na ziemi wydarza, co czynią ludzie. Zastanawiające, kto tę skargę do Boga zanosił, skoro wśród tego zepsutego narodu była tylko jedna rodzina, był to Noe. I najprawdopodobniej to nie Noe był tym, który zanosił skargę przed oblicze Boże za to, co się dzieje na ziemi. Ale że prawdopodobnie, bibliści dowodzą, byli to ci zwierzchnicy, którzy zostali ustanowieni nad poszczególnymi narodami i gdy oni widzieli, co czyni ludzkość, zjawiając się przed obliczem Boga, wiecie, Hiob o tym powiada, że od czasu do czasu aniołowie zjawiają się przed obliczem Boga, aby jakby zdać rachunek, raport. Oni donosili o tragicznej sytuacji rodzaju ludzkiego. I wtedy Bóg podjął decyzję. Stąpię i uczynię to, co tam jest dalej powiedziane. Drugi taki przypadek, prawdopodobnie pamiętacie, miał miejsce wtedy, gdy się Sodoma i Gomora zaczęła pogrążać w grzech. Pamiętacie? Wtedy Abraham siedział przy swoim namiocie i zobaczył dwóch aniołów idących. I gdy ich zaprosił do namiotu, gdy z nimi rozmawiał, dowiedział się, że do nieba zanoszona jest skarga. Skarga, że jest wiele skarg na Sodomę i Gomorę. I dlatego oni powiedzieli, idziemy, aby zobaczyć, czy tak się rzeczy mają. A więc ktoś znowu tutaj zanosił skargę przed Boga na postępowanie Sodomy i Gomory. I znowu bibliści dowodzą, że prawdopodobnie byli to ci zwierzchnicy, którzy zostali ustanowieni, czy ten zwierzchnik, który został ustanowiony nad tym narodem i gdy widział on pogrążający się ten naród w grzech, uskarżał się przed Bogiem na nieposłuszeństwo i na grzech ludzkości. Dlatego Bóg postanowił interweniować. A więc mówiliśmy o zwierzchnikach, którzy czuwają nad poszczególnymi narodami. Problem polega na tym, że nawet tak potężni archaniołowie, jakimi byli Michał, jakim był archanioł Gabriel, jakim był archanioł, no ten trzeci to na razie odpada z gry, a jakimi byli ci dwaj, nie są w stanie, nie mają takiego przyzwolenia, żeby gwałcić wolną wolę człowieka. I w związku z tym, choć są oni potężni mocą, jak powiada Biblia, jak powiada Juda, choć oni są potężni mocą, oni nie mają prawa zatrzymywać ludzkości w jej pędzie, w jej kierunku. Jeśli człowiek postanawia iść w tą stronę, to archanioł, nawet choć jest tak potężny, nie może, bo człowiek dysponuje wolną wolą, nie może tego człowieka zmusić do zawrócenia, zawrócenia z drogi, po której idzie. Co najwyżej, archanioł, jak słyszeliśmy, może się uskarżać przed Bogiem na niegodziwe postępowanie nieodpowiedzialnej ludzkości. A zatem moglibyśmy taką wersję przyjąć. I w końcu powiedzieliśmy sobie, że na samym jak gdyby dole, u podstawy tego trójkąta, tej piramidy, znajdują się miriady aniołów. Miriady aniołów. Ile ich jest, trudno jest dociec, trudno jest policzyć. Biblia nigdzie nie wymienia liczby aniołów, bo jest ich bez liku. Jest ich, że tak powiem, liczba niepoliczalna. I to Królestwo Boże, przez Boga stworzone, przez Boga zorganizowane, przez jakiś czas tak właśnie funkcjonowało. Jak długo, nikt nie potrafi powiedzieć. Jak długo to Królestwo Boże w ten sposób funkcjonowało, trudno powiedzieć. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy to były lata, czy to były tysiące lat, czy miliony lat, nie wiem. Nikt chyba tego nie potrafi powiedzieć. Wszakże dziś możemy jedno stwierdzić, że w pewnym momencie nastąpił kryzys, że w pewnym momencie w tym Królestwie Bożym nastąpiła, jak mówimy, schizma, a więc nastąpił podział, nastąpił rozłam, nastąpiło rozdzielenie. Coś dramatycznego musiało się wydarzyć i wydarzyło, i o tym dzisiaj będziemy mówić, co spowodowało, że to zwarte, to jednolite Królestwo Boże rozpadło się, albo rozdzielone zostało, podzielone zostało. I w związku z tym zadajmy sobie dzisiaj pytanie, jak doszło do rozłamu w Królestwie Niebios? Co się stało? Co spowodowało, że w Królestwie Niebios nastąpiła schizma, nastąpił podział? I większość biblistów uważa, że do tej schizmy, do tego podziału przyczynił się nie kto inny, jak ten najprzedniejszy z archaniołów. Jak ten, który był doskonałą pięknością. Jak ten, który był pierwszym spośród archaniołów. A wiecie, kto to był? Bo o nim już mówiliśmy. Że pierwszym z archaniołów, który był jak gdyby najpiękniejszy, pełnią piękności i mądrości dysponował, jednocześnie był nositelem światła, jutrzenką zaranną, tym kimś był Lucyfer. Słowo Lucyfer oznacza nosiciel światła. Wtedy to słowo nie miało takich niewłaściwych konotacji, jak ma dzisiaj. Wtedy to słowo zupełnie z kimś innym się było utożsamiane, z najpotężniejszym z archaniołów. Dopiero po upadku to słowo Lucyfer kojarzy nam się z kimś złym, ale oryginalnie to słowo było zupełnie o czymś innym mówiącym. I on, według wielu biblistów, stał się przyczyną podziału. I opis tego zdarzenia, tego podziału, jest przedstawiony w dwóch starotestamentowych księgach. Pierwszą z nich jest księga proroka Izajasza. Jest księga proroka Izajasza i otwórzmy sobie rozdział 14. Otwórzmy sobie rozdział 14 i przypomnijmy sobie, bo przypuszczam, ten rozdział wielokrotnie czytaliśmy i to miejsce Izajasza proroka doskonale znamy. Ale dla przypomnienia, dla odświeżenia w naszej pamięci Sięgnijmy po ten fragment Izajasza proroka. Oto w 14 rozdziale od 12 wiersza do 14 wiersza czytamy tak. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, gwiazdo jasna, a więc Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpią na niebiosa. Swój tron wyniosą ponad gwiazdy, Boże, i zasiądą na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpią na szczyty obłoków i zrównam się z najwyższym. Po przeczytaniu tego fragmentu dajmy się do drugiego fragmentu, do drugiego miejsca, które o tym samym traktuje, o tym samym mówi, a to drugie miejsce to prorok Ezechiel, rozdział 28 od 11 do 19 wiersza. Rozdział 28 od 11 wiersza, ale pozwólcie, że przeczytamy tylko wiersz 11, 12, 13, bo no, za długi jest to fragment, żebyśmy go dzisiaj w całości czytali i studiowali. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź pieśń z żałosną nad królem Tyru i powiedz mu tak, mówi wszechmogący Pan, wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełny mądrości skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. A więc zauważcie, że Lucyfer, jutrzenka, o której czytaliśmy, zarówno u Izajasza proroka, jak i u Ezechiela jest przedstawiony pod postacią króla Tyru i Babilonu. A więc raz u Izajasza jest powiedziane w wierszu 4, 14 rozdziale zanudź pieśń o królu babilońskim, a u Ezechiela jest powiedziane o królu Tyru. Ale chciałbym wam od razu przypomnieć, że jest to typowa praktyka szatana. Jest to typowa praktyka szatana, polegająca na tym, że on zawsze albo bardzo często ukrywa się za różnymi postaciami. Bardzo rzadko on występuje w sposób jawny, oficjalny, otwarty, zdemaskowany. No bo trzeba by było być naprawdę nierozsądnym człowiekiem, żeby mieć w pełni świadomość, że jest to diabeł i ciągle z nim jak gdyby utrzymywać kontakt. Ale zupełnie czymś innym jest oszukaństwo, jeśli za tą postacią stoi diabeł, a bezpośrednio przed nami stoi absolutnie inna osoba. I wtedy my jak gdyby nieświadomie myślimy, że to, co czynimy, czy z kim rozmawiamy, czy kogo hołubimy, to jest osoba, tymczasem stać może za nią absolutnie moc ciemności. Pokażę wam może na trzy tego rodzaju przykłady. Otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową, by zobaczyć, że rzeczywiście szatan nigdy albo bardzo rzadko występuje wprost. Zawsze staje za kimś, zawsze kryje się za kimś. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 14 i 15. Wiersz 14 do 15. 14 do 15. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepczy ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czy to był rzeczywiście wąż, który skusił Ewę? No naiwnością byłoby myśleć, że to był wąż. Za tym wężem, albo inaczej mówiąc, w skórze tego węża, pod postacią tego węża, krył się absolutnie ktoś inny. Któż to był? Był to szatan. I tutaj oto więc w wierszu 15 jest mowa, że przyjdzie kiedyś Boży Syn, który zniszczy uczynki szatańskie, tak jak mówi Jan w swoim liście. A więc zauważcie, już na samym początku, gdy chciał zwieść Ewę, ludzi, nie stanął przed nimi wprost. Ja jestem szatan i oto będziemy prowadzić dzieło. Nie. W sposób perfidny, oszukańczy, kłamliwy chciał podejść i podszedł Ewę. Spróbujcie znaleźć inne miejsce, tym razem już w Nowym Testamencie. Spróbujcie znaleźć Ewangelię Mateusza, rozdział 16 i zauważycie, za kim tam stanął szatan. Rozdział 16, od 16 do 23 wiersza. Przypuszczam, że już niektórzy się domyślają, co i kogo mam na myśli. A więc Ewangelia Mateusza, rozdział 16, od 16 do 23 wiersza. Znowu nie będziemy czytać wszystkiego, przeczytajmy tylko od 21 wiersza. Czytamy tak. A od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I uwaga, a on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Chciałbym zauważyć, że Pan Jezus nie gromi tu Piotra. On nie mówi: idź precz ode mnie, Piotrze. Jezus rozeznał, że za Piotrem stanął ktoś inny, że Piotr stał się tylko tutaj człowiekiem zwiedzionym, człowiekiem, który nie rozróżnił, nie poznał, co mówi i co wypowiada. Nie czuwał jakby w tym momencie i poddał swoje myśli zwodzicielowi. Ale mnie nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, że również tutaj diabeł nie występuje wprost. Kryje się za Piotrem. I przypuszczam, że wielu z nas, gdyby się znalazło w takiej sytuacji, jak znalazłby się Jezus, to może poklepalibyśmy Piotra po ramieniu i powiedzieli: ty jesteś najwierniejszym moim przyjacielem. Nikt mi tego nie powiedział, co mi ty radziłeś. Ale trzeba być ostrożnym. Trzeba być ostrożnym. Iluż to młodych dziewcząt dzisiaj ubolewa nad tym, że się dalej dały złowić, że się dały nabrać na te miłe, ciepłe słówka, na te obietnice, że cię kocham i życia poza tobą nie widzę. Ale to życie nagle się skończyło po miesiącu ślubnym. Widzicie? A iluż to młodzieńców dało się nabrać? Będę robił wszystko, co będziesz chciała. Nawet pieluchy będę prał, tylko wyjdź za mnie za mąż. Ale te obietnice kończą się w momencie ślubu. Zaczyna się zupełnie co innego. A więc trzeba być bardzo ostrożnym. Nie można iść na gładkie, lepkie słowa. Bo popatrzcie, Piotr się absolutnie w sposób bardzo grzeczny zwraca do: Panie, no słuchaj, nie przyjdzie to na Ciebie. Ale Jezus rozszyfrował, kto stoi za Piotrem i kto jest inspiratorem tych słów. Popatrzcie na jeszcze jedno miejsce. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wiersz 14. I popatrzcie, co pisze Paweł. Jeśli macie już drugi list Pawła do Koryntian, strona 1251 znaleziony, to zwróćcie uwagę na wiersz 14. I nic dziwnego, pisze Paweł, nie powinno to budzić w nas żadnego zdziwienia, zdumienia, szoku. Co? Że szatan przybiera, gdy trzeba postać anioła światłości. I czasem przybiera postać anioła światłości po to, żebyśmy się zachwycili Jego świętością, Jego światłością i dali się zwieść. Dlatego widzicie, kochani, pamiętajcie, jeśli czegoś nie możecie potwierdzić Bożym Słowem, nie wierzcie nawet apostołowi Pawłowi. Mogę tak powiedzieć? Nie wierzcie nawet aniołowi. Mogę tak powiedzieć? Mogę. Paweł sam mówi, jeśli ktoś przychodzi i głosi wam inną Ewangelię, to nie przyjmujcie takiego. Bo to może być oszukańcze, to może być zwodnicze, to może pochodzić od anioła. Ale anioła, który jest przybrany tylko w skórę anioła, gdyby mu tak tę skórę zdjąć, to by można było zobaczyć, kto się za tym kryje. A więc powtarzam, diabeł bardzo często staje za innymi postaciami, bo wtedy ma większą szansę, żeby nas zwieść, żeby nas oszukać. I w tym przypadku także nie przychodzi wprost, ale jest pokazany Izajasza proroka jako król Babilonu, natomiast u proroka Ezechiela jako król Tyru. Ale w drodze nie może, absolutnie te słowa, które czytaliśmy, nie mogą odnosić się ani do króla babilońskiego, ani do króla Tyru. Bo to, co jest dalej powiedziane, nie może się odnosić w ogóle do człowieka. Bo pewnie pamiętacie, nie będziemy już do tego wracać, Ezechiel proropowiada, że był w ogrodzie Eden, w ogrodzie Boga. No który, czyż król Babilonu był w ogrodzie Eden, w ogrodzie Boga? Nie. A przecież prorok powiada, byłeś w ogrodzie Eden, w ogrodzie Bożym. Nie był król Babilonu w ogrodzie Eden. Człowiek tam nie był poza Adamem. Ale tu nie o Adamie mowa, tu o królu Babilonu. Ale szatan tam był. Dlatego występuje on tutaj właśnie pod postacią króla Babilonu. Dalej Ezechiel powiada w 14 wierszu, że stałeś obok cheruba. No który z królów babiloński albo tyrski stał obok cheruba? Nigdzie o tym nie wiemy, przecież to byli pogańscy królowie, mordercy, którzy wymordowali tysiące ludzi. I czyż dostąpić by mogli takiej łaski, żeby stać obok cheruba? A czyż w ogóle człowiek może stanąć obok cheruba? A tam jest powiedziane, że stałeś obok cheruba. Więc on sam był kiedyś cherubem i on stał obok innych cherubów, a teraz się pokazuje jako król Tyru albo król Babilonu. Dalej, także prorok Ezechiel powiada, że byłeś na świętej górze Bożej. No więc to także nie może się odnosić ani do króla Babilonu, ani do króla Tyru. To się może odnosić tylko do tego, który stanął albo ubrał się w ich skórę, stanął za nimi. Zadajmy sobie teraz pytanie, jak to się stało? Kto kusił Lucyfera? Jaki był grzech Lucyfera? Wracam do myśli, którą poruszyłem w niedzielę. Ja wiem, że nasze drogie matki, ja też jestem ojcem Twojga dzieci i chętnie usprawiedliwiam, jak tylko mogę, swoje dzieci. I słyszę często matki, i traktuję to jako wyraz ich miłości, które mówią, bracie kochany, moje dziecko jest naprawdę dobrym dzieckiem, ale ma złych kolegów i oni go zwodzą i oni go kuszą. Gdyby miał inne towarzystwo, wpadł w złe towarzystwo i to złe towarzystwo go deprawuje, ciągnie. No to w takim razie, skoro tak jest, że człowiek jest niewinny, tylko złe towarzystwo jest winne, to w jakie złe towarzystwo wpadł szatan? Jakich to złych towarzyszy miał szatan, złych doradców miał szatan, którzy go zwodzili? Tu się obejrzał Archanioł Michał, złe towarzystwo? Tu się obejrzał Archanioł Gabriel, złe towarzystwo? Tu popatrzył Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, złe towarzystwo? No to kto go w takim razie skusił? Nie usprawiedliwiajcie tych, którzy zło czynią, że to jest wina złego towarzystwa. To nie jest zawsze tak. To może tak być, ale to nie jest zawsze tak. Okazuje się, że to nie jest zawsze tak. A więc jak to się stało? Kto kusił Lucyfera? Jaki był grzech Lucyfera, że on wreszcie uległ temu grzechowi? Odpowiedzi na niektóre z tych pytań okryte są tajemnicą. Ja bym raczej nikomu nie radził, żeby na siłę odsłaniał Bożą kotarę. A że Bóg zaciągnął kotarę, przykrył niektóre tematy tajemnicą, to Biblia o tym mówi. W 5 rozdziale, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, w 28 wierszu powiedziane jest tak, że to, co jest zakryte, to jest zakryte przez Boga i Bóg jakby nie wyraża gotowości nam tego odsłaniać. To, co jest nam potrzebne, to Bóg odsłoni. I w związku z tym zaglądanie tam, gdzie jest za kotarę, którą Bóg zasłonił, jest moim przekonaniem kuszeniem Boga. I tego nie róbmy. I dlatego powiada, niektóre odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania są zakryte, osłonięte tajemnicą. Ale niektóre Bóg objawił. Niektóre Bóg objawił. Jeżeli chodzi o zgrzeszenie Lucyfera, odpowiem, bo Bóg to objawił. Nikt go nie kusił. Nikt go nie kusił. Kto go mógł kusić? Nikt. Zło mieszkało w nim. Zrodziło się gdzieś w nim. A więc nikt go nie kusił, ale zło zrodziło się gdzieś w nim. I to nie jest prawdą, że człowiek jest dobry, ale zło jest poza nim. Zło jest na zewnątrz, u kolesiów, koleżanek. To nie jest tak. Zło jest w człowieku. Jeśli człowiek naprawdę nie chce, to słuchajcie, nawet potężni archaniołowie go do tego nie zmuszą. Czy się ze mną zgadzacie? Nawet jeśli by cię zmusili do wypicia kielicha, to za chwilę wymiotujesz i zapomniesz. Koniec. Ale to nie twoja wola. Ale jeśli jest zło w tobie, to ty tylko czekasz na okazję, żeby móc się napić. To w Lucyferze było zło. To w nim było zło. I to zło się w pewnym momencie objawiło. Dlatego on jest nazwany ojcem grzechu. Dlatego jest o nim powiedziane, że on grzeszy od początku. A więc powiedzmy sobie, po pierwsze, przyczyną jego upadku było zło, które było w nim. Powiedziałbym dalej, zło, z którym on prawdopodobnie nie walczył. Ale pozostawił je w sobie i to rosło, aż w pewnym momencie doprowadziło do schizmy, doprowadziło do buntu, doprowadziło do rebelii. Po drugie, Bóg pokazuje nam, że istotą jego grzechu, istotą zła, które było w nim, był egocentryzm. Mówimy jeszcze inaczej, sobkowstwo. Mówimy jeszcze egoizm. A co to jest egocentryzm? Co to jest egoizm? Według słownika języka polskiego, egocentryzm jest to skupianie się, jest to koncentrowanie się na samym sobie. Na samym sobie. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest natura nieboża. Jeśli ktoś się koncentruje na sobie sam, jeśli ma tylko postawę roszczeniową od wszystkich. Dla mnie. Mojego syna tu nie ma. On już teraz jest inny. Ale gdy miał tyle lat, on się wychowywał jako jedynak, bo te starsze córki już były dorosłe i on w zasadzie nie miał z nim wiele społeczności, kontaktu. A jedynak ma problem. Jedynak ma bardzo często problem. Dlatego, że on się nie umie dzielić. Ma lalkę i nikt mu tej lalki nie rusza. Położył ją tam i ona tam leży. Gdyby miał siostrzyczkę, to ona by przyszła i zabrała. I musiałby się z tym pogodzić. I musiałby się uczyć dzielenia się od dzieciństwa. On niestety tego nie miał. I dlatego, gdy potem przyszły inne dzieci i chciały się z nim bawić jego zabawkami, to wiecie, co on robił? Zgarnął te wszystkie zabawki do siebie i powtarzał: wszystko moje! Wszystko moje! Wszystko moje! Mówiłem mu wtedy: synu, egocentryzm. Wszystko moje, wszystko moje, wszystko moje, wszystko moje. Nic mnie to nie obchodzi. Jak to tam, jak to tam, ja się komu powodzi. Wszystko moje. To jest egocentryzm. Egocentryzm oczekuje, że wszyscy nas będą kochać, ale ja nikogo. Egocentryzm oczekuje, że wszyscy mnie będą podziwiać, ale ja nikogo. Egocentryzm powoduje, że wszyscy się mną mają interesować. Wszyscy mnie mają dawać. Ja mam być pępkiem świata. To jest egocentryzm. Ale to jest absolutnie niezgodne z naturą Bożą. Bo popatrzcie, jaka jest natura Boża. Bóg miał tylko jedynego syna i powiedział: mój syn, nie dam go! Tak Bóg umiłował świat, że wszystko, co miał, to nam darował. To jest egocentryzm? Nie, to jest Boża natura. A więc diabeł zgrzeszył grzechem egocentryzmu. A z egocentryzmu, czyli z tego zapatrzenia się na siebie samego, skoncentrowania się na sobie, zogniskowania się na sobie samym, wypływają jakby trzy strumienie, bardzo niebezpieczne trzy strumienie. I one się uwidoczniły w postępowaniu właśnie Lucyfera. Jakie trzy strumienie? Po pierwsze, pycha. Pycha jest pierwszym strumieniem wypływającym ze źródła, jakim jest egocentryzm. Po drugie, pożądliwość. Pożądliwość. To jest egocentryzm. Abym ja tylko zaspokoił swoje męskie chucie, a że zgwałcę kogoś, że kogoś zniewolę, co to mnie obchodzi, żebym tylko ja się wyżył. To jest pożądliwość wypływająca z czego? Z egocentryzmu. Zaraz o tym będziemy mówić. I po trzecie, samowola. To są trzy źródła wypływające z egocentryzmu. Rozpatrzmy każde z tych źródeł bliżej. Pycha. Słowo to oznacza, to znaczy słowo pycha oznacza wygórowane mniemanie o sobie, wyniosłość, zarozumiałość i nieprzystępność. Czy jeszcze mam raz to powtórzyć? Słowo to oznacza wygórowane mniemanie o sobie. Co to nie ja? Ano wszyscy. Pas. A na kolana, a po rękach całować. Wygórowane mniemanie o sobie. To jest taki kogut chodzący między stawy. Z dumnie podniesioną głową. Nikt tak nie potrafi kazać jak ja. Nikt tak nie potrafi grać jak ja. Nikt tak nie potrafi napisać jak ja. Ja. Wygórowane mniemanie o sobie. Wyniosłość. Zarozumiałość. Co ty mi możesz zwracać uwagę? Kim ty jesteś? Człowieku. Do pięt mi nie podskoczyłeś jeszcze. Jeszcze mleko matki ci. I tak dalej, i tak dalej. A więc zarozumiałość i nieprzystępność. Nie zbliżaj się do mnie, bo ja i tak dalej. A więc to jest pycha. Pycha szatana, czy Lucyfera, spowodowana była jego pięknem, mądrością i bogactwem. A kto mi z was powie, co jest przeciwstawną cechą pychy? Pokora. Przeciwstawną cechą pychy jest pokora. I kto mi powie, kto taką postawę przez całe swoje życie reprezentował? Boży Syn, Jezus Chrystus. Widzicie, on miał powody, żeby być nawet dumnym ze swej pozycji. Miał nawet powody, żeby myśleć o sobie wielce i wysoko, bo był Bożym Synem, zasiadał po prawicy Ojca. Ale wiecie, co Paweł powiada o nim w liście do Filipian? Że ten, który był wywyższony, ten, który zajmował najwyższy piedestał, siedział po prawicy Ojca, dla którego i przez którego wszystko stworzone zostało, któremu się kłaniali aniołowie Boży, on się poniżył aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. On się poniżył, stał się człowiekiem, wyparł się siebie samego. Stał się człowiekiem. I gdy patrzymy na drogi tych dwóch, Pana Jezusa i Lucyfera, to zauważamy, że one się krzyżują. Droga Jezusa bowiem schodzi w dół z wielkości, nie z wyniosłości, z wielkości, do której go Bóg wyniósł, do dołu, do uniżenia się, do pokory, do pokory. A droga Lucyfera wiedzie do pychy, do zarozumiałości, o czym zaraz będziemy mówić, na czym jego pycha i zarozumiałość polegała. A więc one się krzyżują. Droga Jezusa idzie w tą stronę, a droga Lucyfera wznosi się w górę. Chciałbym wam może dwa miejsca Bożego Słowa przekazać jako przestrogę przed pychą, przed zarozumiałością. Przed pychą, przed zarozumiałością. Choć przypuszczam, że wszyscy to miejsce Bożego Słowa znacie, ale przypowieści Salomona, zaraz podam stronę, strona 718, rozdział 16, wiersz 18. Tu jest powiedziane, co to jest pycha, albo niebezpieczeństwa związane z pychą. 718, 18, 16 rozdział, 18 wiersz. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. A więc zauważcie, że pycha jest początkiem upadku. I tak się stało w życiu Lucyfera, w jego istnieniu. Pycha zawiodła go do upadku. Drugie miejsce, 18 rozdział tejże samej księgi, 18 rozdział, 12 wiersz, 12 wiersz. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Chwałę, uznanie poprzedza pokora. Tak powiada Salomon. Nie będę przypominał, dlaczego Bóg użył, potężnie użył Mojżesza. Może ktoś mi przypomni z was. Ponieważ spotkał tego człowieka jako najpokorniejszego ze wszystkich ludzi. My nie chcemy być upokarzani. Ja oczywiście nie myślę o złośliwym upokarzaniu. To nie o takie chodzi, o złośliwe upokarzanie. Ale kochani, ale my w ogóle nie chcemy być upokarzani. Nasze ja, nasza natura nie dopuszcza takiej myśli, żeby się upokorzyć. A tymczasem sam Mojżesz, ten, który stał się najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, powiada w jednym z psalmów tak. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem. Czyli ostatecznie upokorzenie niekoniecznie musi być najgorsze. A dalej? Dobrze mi, żem został upokorzony. Ilu z nas może powiedzieć, dobrze mi, żem został upokorzony? O, jak to dobrze, że mnie zauważono. Jak to dobrze, że zostałem połechtany. Ale upokorzony? My mamy jakąś awersję do upokorzenia, wewnętrzną niechęć do upokorzania. Oczywiście ja nie myślę tu o takim postponowaniu, o takim czynieniu krzywdy komuś. Ale Biblia powiada, dobrze mi, żem został upokorzony. I żeś mię słusznie, powiada dalej, i żeś mię słusznie upokorzył. Wybaczcie mi, ale nie potrafię znaleźć jednego miejsca, to znaczy nie byłem przygotowany na to, że je będę czytał, a teraz mi się ono przypomniało, ale jest, możecie mi wierzyć, gdzieś w psalmach napisane, może ktoś to znajdzie, jeśli sobie przypomni, a jeśli nie, to ja wam następny raz mogę to słowo przypomnieć, że jeśli mnie karci sprawiedliwy, jest to jak olejek na mojej głowie. Kto z nas chciałby być karcony? My karcić to tak, ale żeby nas? A jednak Biblia mówi, że jeśli mnie karci sprawiedliwy, to znaczy karci, koryguje sprawiedliwy, to jest to jak cenny olejek, który spływa na naszą głowę. I widzicie, właśnie z tego źródła sobkowstwa, egoizmu, zarozumiałości wypływała pycha. Drugim strumykiem, siostry, ja kontroluję zegarek, drugim strumykiem była pożądliwość, chciwość. Co to jest pożądliwość? Pożądliwość to bezprawne, nieodpowiedzialne pragnienie. Dlatego Biblia mówi, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, nie będziesz pożądał wołu bliźniego twego, nie będziesz pożądał. Nie będziesz pożądał tego, czego nie powinieneś pożądać. A pycha Lucyfera zaprowadziła go do pożądania czegoś, co było dla niego zakazane. Co było zakazane? Nie było dla niego przeznaczone. Nie było dla niego przeznaczone. Co nie było dla niego przeznaczone? I na tym już skończymy. Wszyscy aniołowie oddawali chwałę Bogu. Psalm 103, może nie szukajcie, ja przeczytam to szybko. Wszyscy aniołowie oddawali chwałę Bogu. Psalm 103 od wiersza 19 do 22. 103 psalm od wiersza 19 do 22. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego. Coś zwrócić uwagę. W pewnym momencie, trudno mi powiedzieć w którym, w pewnym momencie powiadają bibliści, że Bóg nakazał, aby także chwała była oddawana Jego Synowi. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 1, wierszu 6. Że jakby w pewnym momencie Bóg nakazał aniołom, aby także oddawali, aniołowie oddawali chwałę Bogu. W wierszu 6, list do Hebrajczyków, 1 rozdział. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A więc Bóg przedstawia swojego Syna i mówi, teraz, od tego momentu wszyscy aniołowie Boży mają oddawać chwałę Bogu. I widzicie, chwałę Jezusowi, Synowi Bożemu. I niektórzy uważają, że w tym momencie coś się wydarzyło. Szatan sobie pomyślał, to jak to? Synowi Bożemu ma być oddawana chwała, a mnie nie? I że w tym momencie wiedziony pychą, kierowany pychą i pożądliwością. Co zrobił? Zbuntował się. Jemu, a nie mnie? A dlaczego jemu, a nie mnie? A dlaczego ona, nie ja? Dlaczego ona, nie ja? I wtedy Izajasz powiada, chciał się zrównać z Najwyższym. Chciał się zrównać z Najwyższym. Chciał, żeby i jemu ta sama chwała była oddawana, jaka była oddawana od tego momentu temu, którego Bóg wprowadza, Synowi swojemu. Potem tą samą pożądliwością, już dzisiaj tego nie będę mówił, kusił Pana Jezusa, mówiąc, tylko mi oddaj pokłon, a ja Ci wszystko oddam. Czy wiecie, jakby to wyglądało? To by zupełnie wszystko się przewróciło do góry nogami. Bo oto wszyscy aniołowie Boży oddają chwałę Jezusowi, a Jezus teraz oddaje chwałę komu? Szatanowi. To tak jakby w
wziął tę wszystką chwałę, którą jemu aniołowie oddawali i przekazał ją w ukłonie swoim szatanowi. I szatan by triumfował. On niczego więcej nie chciał. On tego chciał od początku i dlatego kusił Jezusa, żeby mu oddał chwałę. Dalej czytamy także o Izraelitach, że ich kusił pożądliwością. I Biblia powiada, że świat, który stworzył, świat, który jest pod jego władaniem, on pogrążył w tej samej rzece, jaką jest pożądliwość. Bo powiada Jan w swoim liście, że cały świat jest pogrążony w czym? Pożądliwości. Wszystko, co na świecie, to jest co? Pożądliwość. Pycha żywota, pożądliwość i tak dalej, i tak dalej. Będziemy o tym mówić następny raz. Co jeszcze doprowadziło Lucyfera do buntu, do sprzeciwu, do nielojalności Bogu. I będziemy mówić o tym, jakie wówczas Bóg wyciągnął konsekwencje od niego i co się stało. No i powoli, powoli będziemy się zbliżać do walki duchowej z tymi, którzy są przeciwko nam. Ale ciągle chciałbym, żebyście pamiętali, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz.